Wtorek, 20 września roku 2016, tu Byte Eater, jak zwykle we wtorki o 21:00, mówi do Was, audycja się nazywa Epicentrum, no a Byte Eater się nazywa naprawdę Krzysiek Maczyński, jakby to kogoś interesowało z imienia i nazwiska. I dzisiaj będzie, drodzy słuchacze, odcinek matematyczny, to znaczy dowiecie się dzisiaj, jak zyskać, tak jak właśnie na kontestacji tutaj napisałem. To jest jedno z radiów, w których tutaj to jest nadawane na żywo, oprócz tego w Enklawie i w Nocnym Radiu. Tak jak napisałem, dowiecie się, jak zyskać sławę i pieniądze pod warunkiem, że matematykę lubicie. Nie musicie się na niej jakoś natomiast dogłębnie znać, ponieważ dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przedstawię Wam 10 problemów otwartych, jak to się nazywa, czyli problemów, które są jeszcze nierozwiązane, a które są bardzo proste, przynajmniej w swoim sformułowaniu. To znaczy, nie trzeba znać zaawansowanej matematyki, żeby zrozumieć, o co w nich chodzi. No i w związku z tym, że one są takie proste, nęcące, no można się zastanawiać, czy rozwiązanie nie jest aby tak samo proste. No jednak nie jest. Jednak wielu się nad tym głowiło, nad każdym z tych 10 problemów zapowiedzianych. I nie udało im się dotychczas dojść do rozwiązania, ale czasem, wiecie, tak to jest, że wszyscy wiedzą, że czegoś się nie da zrobić, ewentualnie, że jest coś bardzo trudne. No i potem przychodzi ktoś spoza dziedziny, czy z jakiejś sąsiedniej dziedziny. No ktoś, kto w każdym razie nie zna całej tej historii, pewnego takiego schematów myślenia, sposobów, w jakie podchodzono do tego problemu i się to nie udawało. No i on właśnie to robi, bo nie wiedział, że się nie da, albo że to jest trudne, albo że no, jakimi sposobami już próbowali tacy wielcy, mądrzy profesorowie. No a on spróbuje całkiem nowym sposobem i mu się to jednak uda. Więc mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie też z Wami. Problemy, które przedstawię. No niektóre z nich czasem są za pieniądze. Słuchajcie, takie listy problemów już były ogłaszane nieraz. Nie zawsze z tym kryterium, że mają być proste, łatwo zrozumiałe. Najsłynniejsza taka lista to była lista 23 problemów Hilberta, które 100 lat temu z kawałkiem na drugim Międzynarodowym Kongresie Matematycznym przedstawił David Hilbert. I no, spisano 23. Uważał to za program badawczy matematyki na XX wiek. Duża część z nich jest już rozwiązana, ale część nie. Z nich jednak żadnego dzisiaj nie przedstawię, mówiłem o nich w jakimś innym odcinku, no bo wymagają trochę jednak wstępu, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, będą rzeczy proste, wręcz elementarne w swoim sformułowaniu. No i też pieniądze, tak? No bo oczywiście rozwiązanie każdego z tych problemów wiąże się ze sławą, natomiast niektóre, przynajmniej okresowo, wiązały się z pieniędzmi, no i można się spodziewać, że te, co do których nagroda już wygasła, na przykład od 2000 do 2002 roku była nagroda 100 tysięcy dolarów za udowodnienie bądź obalenie hipotezy Goldbacha, to ta nagroda już wygasła w 2002, ale może ktoś ustanowił jakąś nową właśnie, a ja jeszcze o tym nie wiem, a jak nie, to można poczekać, aż ustanowi z publikacją wyniku. Chociaż nie radzę, bo wtedy to jest taka trochę gra wtedy, tak? Czy uda się strzelić, czy nie. A przeciwnikami są inni, bo inni mogli też dojść do dowodu i do rozstrzygnięcia tej hipotezy i mogą swój wynik opublikować przed nami. No właśnie. No dobra, to problem numer jeden to problem dotyczący liczb pierwszych. Liczby pierwsze są bardzo wdzięcznym obiektem badań matematycznych. Zanim jeszcze go powiem, to przypomnę, że na żywo jest, więc czaty oraz antena zwłaszcza są do dyspozycji Waszej jako współuczestników tego nagrania. I możecie dzwonić standardowymi sposobami, to znaczy Skype'em bądź telefonem. Tutaj na antenę o coś się zapytać, coś jeszcze przedstawić, dopowiedzieć. Tak więc liczby pierwsze, bliźniacze, słuchajcie. Bliźniacze, liczby pierwsze to są takie, które się różnią o dwa. A liczba pierwsza, jak ktoś nie pamięta, to taka liczba, która się dzieli tylko przez jeden i przez samą siebie. No i jest większa od jeden. Czyli na przykład 2 jest liczbą pierwszą, 3 jest, 4 nie jest, bo się dzieli przez 2, a 2 to nie jest ani 1, ani ona sama, czyli 4. No 5 znowuż jest, 6 nie jest, bo to jest 2 razy 3, 7 jest liczbą pierwszą, następna to 11, 13, No i tak dalej. Bardzo znany ciąg liczb pierwszych. No i niektóre z tych liczb mają to do siebie, że się różnią o 2. Niektóre nawet się różnią o 1 tylko. Jest tylko jedna taka para, mianowicie 2 i 3. No bo każda większa para niż 2 i 3, jak się różni o 1, czyli są to dwie kolejne liczby, to jedna z nich jest parzysta, no i większa od 2. No a w związku z tym się dzieli przez 2, więc nie jest liczbą pierwszą. 2 jest jedyną parzystą, czyli podzielną przez 2 liczbą pierwszą. No ale co do różnicy wynoszącej 2, to już takiej reguły nie ma. I w związku z tym, natomiast ta w środku między nimi, parzysta, musi się dzielić w takim razie nie tylko przez 2, ale też przez 3, czyli łącznie przez 6, no bo z trzech kolejnych liczb, która się dzieli przez 3, skoro nie jest to ani ta mniejsza, ani ta większa, te nieparzyste dwie, które się różnią o 2, no to musi to być ta w środku, no z wyjątkiem znowuż w przypadku najmniejszego, czyli 3, 5. Tak więc liczby pierwsze bliźniacze to są takie, co się różnią o 2 i obie z nich są pierwsze, czyli 3 i 5, 5 i 7, no wszystkie pary poniżej 50 podam. 11 i 13, 17 i 19, 29 i 31, 41 i 43. Tak, no i pytanie jest takie, czy takich liczb pierwszych bliźniaczych, takich par liczb jest nieskończenie wiele? I do tej pory tego nie wiadomo. Wiadomo na ten temat jednak już trochę takich poszlak jest przemawiających za tym, że ich może być nieskończenie wiele, chociaż są też argumenty za tym, że skończenie wiele. Na przykład, jak się doda wszystkie odwrotności liczb pierwszych bliźniaczych, czyli 1 trzecia plus 1 piąta plus 1 siódma, no tą 1 piątą jak policzymy dwa razy to nie szkodzi, bo 5 występuje w obu parach i 3, 5 i 5, 7, plus 1, 11, plus 1, 13, plus 1, 17 i tak dalej, no to dostaniemy skończoną liczbę, skończoną sumę. Natomiast odwrotności wszystkich liczb pierwszych, nawet takich, co nie są bliźniacze, nie są w parze z żadną, jak wszystkie ich odwrotności sumujemy, to suma będzie nieskończona. No więc taka jest tutaj drobna różnica. Słuchacze, no i Agnesa się pyta, co jestem tak cicho. Tak, dzisiaj jestem ciszej, dlatego że komputer jest głośniej. Jakoś trzeba będzie odkurzyć ten wiatraczek. Musiałem odsunąć trochę Zuma H2 od komputera, bo inaczej szum był duży. Po normalizacji w publikacji w nagraniu to będzie jakieś znośne, a tymczasem sobie po prostu podgłośnijcie. No właśnie. No bo to jest 2 plus 2. 6 się da, no bo to jest 3 plus 3. Liczba pierwsza. 5 się da, bo to jest 2 plus 3. 7 to jest 5 plus 2. 11, no to jakbyśmy to zrobili? 11 to będzie... Co ja to w ogóle gadam? Nie tylko sumy, tylko liczby parzyste jako sumy. Dobra, czyli 6 to jest 3 plus 3. 8. No tu już nie będzie tak łatwo, to nie będzie 4 plus 4, bo 4 to nie jest liczba pierwsza, ale 5 plus 3 da 8. 10, no to 7 plus 3 na przykład. 12, no to 7 plus 5. No jakąś powiedzmy, dajmy jakąś większą typu, na przykład 100. No to będzie 97 plus 3, tak. I hipoteza Goldbacha mówi, że wszystkie liczby parzyste da się tak przedstawić jako sumę dwóch liczb pierwszych. Właściwie to Goldbach początkowo w liście do Eulera w 1742 roku pisał, że każdą liczbę da się przedstawić jako sumę, znaczy większą liczbę od 4, nie od 4, od 6, da się przedstawić jako sumę trzech liczb pierwszych. No ale biorąc pod uwagę tylko liczby parzyste, można równoważnie powiedzieć, że dwie liczby pierwsze mają wystarczyć. No i tutaj rzeczywiście od, jak powiedziałem, od 2000 do 2002 roku była nagroda, której nikt nie zgarnął. Problem jest otwarty od 1742 roku, no i do tej pory nierozwiązany. Chociaż udowodnił Chen, niejaki Chińczyk, że każdą liczbę parzystą da się przedstawić jako sumę dwóch liczb, z których jedna jest pierwsza, a druga albo jest pierwsza, albo jest semi-pierwsza, czyli ma tylko dwa dzielniki pierwsze. Czyli jest iloczynem tylko dwóch liczb pierwszych. No i też zostało udowodnione nawet wcześniej przez Schnirelmana, że każda parzysta liczba może być zapisana jako suma nie więcej niż 300 tysięcy liczb pierwszych. No, taki dość zabawny wynik, bo 300 tysięcy, a w hipotezie jest, że dwie powinny wystarczyć. No, też jest dość zbadane to jest numerycznie, do jakich liczby parzyste no, dają się zawsze tak przedstawić jako suma dwóch liczb pierwszych. No i obecnie to jest 4 i 18 zer, czyli 4 tryliony. Tak, 4 tryliony. Do 4 trylionów. Jeżeli szukacie kontrprzykładu takiej liczby parzystej, co się nie da przedstawić jako suma dwóch liczb pierwszych, no to musicie szukać powyżej 4 trylionów. Powodzenia. Ok, no to teraz dla odmiany problem geometryczny. Więc wyobraźcie sobie nieskończenie wiele prostokątów o takich bokach. Jeden z nich, największy, ma boki długości 1 i 1 druga. Drugi ma boki 1 druga i 1 trzecia, czyli pole 1 szósta. Trzeci ma boki 1 trzecia i 1 czwarta. Czwarty ma boki 1 czwarta i 1 piąta. Piąty, jedna piąta i jedna szósta, no i tak dalej. I ich jest nieskończenie wiele. Można łatwo udowodnić, że suma ich pól jest równa 1. No to można się w takim razie zastanowić, czy da się nimi pokryć jakąś figurę o polu 1, na przykład kwadrat jednostkowy. Czyli macie kwadrat 1 na 1, no i trzeba tam tak ułożyć prostokąt 1 na 1 druga, no to on zajmie całą połowę kwadratu, prostokąt 1 druga na 1 trzecia, prostokąt 1 trzecia na 1 czwarta, tak żeby się nie pokrywały żadnym kawałeczkiem, no z wyjątkiem brzegu. No bo tylko wtedy, jak się nie będą pokrywały, no to suma ich pól to będzie mogła być równa 1, a takie jest pole całości. No tak, wydawałoby się prosty problem, prosta układanka, no ale fakt, że klocków jest nieskończenie wiele, powoduje, że nie da się po prostu wypróbować wszystkich możliwości i powiedzieć ułożyliśmy albo nie ułożyliśmy, tylko trzeba kombinować bardziej. Problem czwarty dotyczy też liczb, ale już nie liczb pierwszych, ani nawet nie liczb całkowitych, ani wymiernych. Przypomnę, liczba wymierna to jest taka, którą się dostaje, jak się podzieli dwie liczby całkowite przez siebie, czyli na przykład 2 trzecie, 4 piąte, 117, co jest równe 5 i 15 17 jako ułamek mieszany. No, czyli i ujemne też. No więc są też liczby niewymierne, na przykład pierwiastek z 2 czy pi. Pi to jest stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. I znana jest to bardzo i lubiana liczba. Są nawet wierszyki, które pozwalają kolejne cyfry pi zapisywać. Zlicza się litery w takim wierszyku, w każdym słowie i się pisze. No, pi to jest 3,14, 1,5, 9, 2, 6, 5, 3, 5 i tak dalej. No więc od 3 się zaczyna, czyli pierwsze słowo wierszyka powinno mieć 3 litery. No i taki komunistyczny wierszyk z czasów poprzedniego systemu w stylu socrealistycznym wam powiem właśnie: kuć i orać w dzień za wzięcie, bo plonów nie ma bez trudu, złocisty szczęścia okręcie kołyszesz. Kuć, my nie czekajmy cudu, robota to potęga ludu. No więc pewne wartości humanistyczne tutaj też są. Natomiast no wiadomo, że liczba pi jest niewymierna, Wiadomo też, że nawet jest przestępna, czyli żadne podnoszenie pi do potęgi całkowitej, mnożenie przez coś dodawanie, czyli na przykład 5 razy pi do trzeciej, odjąć 100 pi kwadrat, dodać 3 pi, to też takie liczby wszystkie też są niewymierne. Natomiast co jeżeli by pi podnieść do potęgi pi? To już nie wiadomo. Przypuszcza się, że to jest też liczba niewymierna. Jeżeli byłaby wymierna, musiałaby mieć bardzo duży mianownik w nieskracalnej już postaci, także nie da się go zmniejszyć. No ale o takich liczbach zadziwiająco mało wiadomo. Kolejna liczba niewymierna znana w matematyce to e, podstawa logarytmów naturalnych oznaczona e na cześć Eulera wspomnianego już, który w ogóle był matematykiem bardzo płodnym. I to w podwójnym sensie, bo i miał 13 dzieci, no i napisał 900 około prac matematycznych, z czego dość dużo to były pełnowymiarowe takie książki. No i tenże Euler pracował właśnie nad tą liczbą e, to jest 2,72 około, też niewymierna. I o tej liczbie też, zwłaszcza jak się ją kombinuje z pi, czy na przykład e razy pi, czy e dodać pi, czy pi do potęgi e, takie liczby w ogóle nie wiadomo nic o ich wymierności. Też dość ładne. No to zostanie wypłacona nagroda w monetach, być może. A z monetami wiąże się problem fałszywej monety, który kiedyś był dużo bardziej praktyczny, no bo kiedyś był porządny pieniądz oparty na złocie, monety były bite ze złota czy srebra, czy jakiegoś stopu o znanych proporcjach. No, były sposoby badania, czy są fałszywe. Teraz są jeszcze lepsze sposoby, bo są aplikacje, które badają dźwięk, jaki powinna wydawać taka moneta. Tą monetą się tak zatacza, żeby pobrzękiwała. No i aplikacja, słuchając tego dźwięku, przez mikrofon wbudowany w urządzenie ocenia, czy to jest prawdziwa moneta, czy fałszywa, czy jakieś z jakiegoś innego stopu, nie z czystego złota, czy z tego, co tam miałaby być. No, natomiast przeszliśmy generalnie na świecie na system pieniądza fiducjarnego i rzadziej spotyka takie monety, czy to złote, czy inne, a już tym bardziej nie w obiegu. Natomiast być może będzie wam kiedyś potrzeba rozróżniać fałszywą monetę takim bardziej tradycyjnym sposobem, mianowicie poprzez ważenie. Załóżmy, że te monety mają taką samą objętość, tym sposobem Archimedesa przez wypieranie tej samej objętości wody z naczynia stwierdzicie, że dobra, mają taką samą objętość, natomiast trzeba będzie porównać ich masę, czy tyle samo ważą. No i jak to zrobić, używając jak najmniejszej liczby ważeń? To kiedyś był praktyczny problem, bo dokładne wagi były rzadkością. Dokładna waga stała i dbała o to władza miejska w centrum miasta na rynku. Można było za drobną opłatą coś tam sobie dokładnie zważyć. I na przykład można było porównać, czy jedna moneta waży tyle samo co druga, albo czy jedne 5 monet waży tyle samo co drugie 5 monet. No i znacie pewnie problemy z fałszywymi monetami, gdzie się waży te monety. No na przykład 12 jest monet, no i wiemy, że jedna z nich jest fałszywa. I na przykład wiemy, że jest cięższa, albo nie wiemy. Wiemy, że tylko jest cięższa albo lżejsza, ale nie wiemy, czy cięższa, czy lżejsza. I trzeba ją rozróżnić, tak? Czyli można położyć 4 monety na jednej szali, 4 na drugiej. Jeżeli będą ważyć tyle samo, to wszystkie są prawdziwe. Natomiast a wśród tych pozostałych 4 są te fałszywe, jest ta fałszywa. No i tak jak to układać te monety, żeby dojść do tego, która jest fałszywa. Też podobny jest problem gra w 20 pytań. Mamy 20 pytań do dyspozycji. Odpowiedź może być tak albo nie. No i mamy zgadnąć, nie wiem, jakieś miasto na przykład na świecie, albo jakąś roślinę, albo jakąś liczbę. Spośród ilu możliwości jesteśmy w stanie rozróżnić, gdy mamy 20 pytań do wyboru? No to ja wam powiem, jedna odpowiedź tak albo nie, bo pytania mogą być tylko na tak albo nie. To jest jeden bit, w związku z tym mamy 10 bitów, czyli 2 do 10 możliwości, czyli 1024. czyli jeżeli liczbę nasz przeciwnik pomyślał sobie liczbę i nie może jej zmieniać, musiał ją gdzieś zapisać, podać sędziemu na karteczce, od 1 do 1024, no to możemy w 20 pytaniach ją zgadnąć. Pytamy się, czy jest większa od 512. Jak tak, to się pytamy, czy jest większa od 768. Jak nie, czyli jest nie większa od 512, to się pytamy, czy jest większa od 256. No i tak za każdym razem przepoławiamy. No i takie łatwe problemy czasem można sobie w dość prosty sposób skomplikować, tak żeby się stały trudne. No i to jest jeden z przykładów. Mianowicie, co jeżeli ten, kto odpowiada nam na te 20 pytań, może skłamać. Ale no nie zawsze, bo jak może zawsze skłamać, no to my w ogóle nic nie wiemy po każdej jego odpowiedzi. Co jeżeli może skłamać tylko raz? To ile wtedy pytań potrzebujemy dla danej liczby możliwości? No, trochę więcej, bo po każdym pytaniu my możemy, znaczy na pewno nie potrzebujemy więcej niż 3 razy tyle pytań, ile potrzebowaliśmy, no bo możemy każde pytanie po prostu zadawać 3 razy. No i jeżeli może skłamać tylko raz, no to 2 razy z tych 3 musiał dać taką samą odpowiedź i to jest dobra odpowiedź. Nawet jak już się zdarzy, że w którymś takim pytaniu, jak go 3 razy zadajemy pod rząd to samo, to dał różne odpowiedzi, no to dalsze pytania już możemy zadawać tylko jeden raz. Z tego powodu, że no wiemy, że już to swoje kłamstwo wykorzystał, tą możliwość skłamania. No ale czy da się lepiej? Czy da się lepiej niż 3 razy więcej pytań? No da się lepiej. I jest to wymyślone, ile tych pytań potrzeba dla dowolnej liczby no, możliwości. Natomiast z dwoma kłamstwami jest już zdecydowanie trudniejsze. I wymyślił to całkiem niedawno. W sensie kilkanaście lat temu jakoś, polski matematyk Wojciech Guzicki, wykładowca matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. A nierozwiązany jest problem, gdy tych kłamstw jest więcej, to znaczy na przykład, gdy kłamstwa możliwe są 3. No, to pora na rzut okiem na czaty nasze. Nie przyszedłeś dopiero po tym, jak to powiedziałem. Mają tę zaletę, że mogą być pieniądzem takim twardym, kruszcowym, a banknoty nie. Banknoty zawsze są bądź pieniądzem fiducjarnym, bądź certyfikatem na pieniądz, no czy czymś takim, tak? Pokrycie jest w końcu w kruszcu, no i kruszec można ukształtować w standardową formę, czyli monetę. Ćwok powiada, że woli szelest. No, powiem ci tak, tak psychologicznie. Pewnie dlatego wolisz, że w banknotach obecnie bywają po prostu wyższe nominały. Tak. A propos, jeżeli chcecie, żebym ja też miał taki przyjemny szelest w moich uszach, to możecie zasponsorować. Informacje, jak to zrobić, na podstronie danego radia dotyczącej tej audycji możecie znaleźć. A tymczasem kontynuujemy. Przypomnę, że dzisiaj w audycji Epicentrum mówię o 10 problemach matematycznych, tego ZFT nie było, że matematycznych, których rozwiązanie przyniesie Wam sławę i pieniądze, dlatego że są jeszcze nierozwiązane i są słynne. I ich rozwiązanie no, spowoduje, że stajecie się, no, może nie dostajecie Nagrody Nobla, bo Alfred Nobel nie lubił swojego takiego dość znanego matematyka, swojego rodaka szwedzkiego, tak przynajmniej taka jest fama, że nie lubił Gustawa Magnusa Mittag-Leflera i dlatego nie ustanowił Nagrody Nobla z matematyki, że tamten wtedy mógłby tą nagrodę dostać, miałby dość dużą szansę. Natomiast medal Fieldsa na przykład jak najbardziej, no i oczywiście renoma się z tym też wiąże. No więc kolejny problem, to problem Kolaca, Lothar Kolac, taki niemiecki matematyk, w 1937 go wymyślił. No i nie żebym mówił tak jak kiedyś, że nauka niemiecka się skończyła całkowicie wraz z II wojną światową, ale no prawie. Tak? To znaczy w każdej dziedzinie nauki Niemcy byli, no, mieli dużo większe osiągnięcia, dużo częściej, dużo większa liczba i ilość i jakość naukowców z tego narodu była przed wojną. No przynajmniej z tego obywatelstwa, no bo część tych ludzi to nie było narodowości niemieckiej, tylko Żydzi. Tak, i nie tylko. No, Węgrzy też, Austriacy. Tak, malarz jeden był, akwarelista, Austriak, którego dzieła teraz bardzo drogo są sprzedawane. I który ten w jednym memie się zastanawia, dlaczego podróżnicy z przyszłości w latach 20. Dlaczego podróżnicy z przyszłości chcą go zabić? Przecież jest tylko zwykłym akwarelistą i to wcale nie jakimś wybitnym. Więc algorytm 196. To jest pod... Nie. Dobra. Zła kolej. Najpierw liczby gradowe. Zacząłem, a nie skończyłem. Dobra. Liczby gradowe, czyli problem Kolaca. Problem jest taki. Zaczynacie... Pomyślcie sobie dowolną liczbę teraz, słuchacze. Dowolną liczbę... naturalną, dodatnią. I jeżeli ona jest parzysta, to ją podzielcie przez 2, a jeżeli jest nieparzysta, to pomnóżcie ją przez 3 i dodajcie 1. No, wyjdzie wam wtedy z tego parzysta, czyli w następnym kroku robicie to samo, czyli dzielicie ją przez 2. No i tak robicie tych kroków, ile wlezie. Jak jest parzysta, dzielicie przez 2, jak jest nieparzysta, to mnożycie przez 3 i dodajecie 1. No to sprawdźmy, co się stanie, jak zaczniemy od liczby 1. Jak zaczniemy od liczby 1, to no co, 1 jest nieparzyste, mnożymy przez 3, dodajemy 1, dostajemy 4. Jest parzyste, dzielimy przez 2, dostajemy 2. Jest parzyste, dzielimy przez 2, dostajemy 1. No czyli taki cykl, 1, 4, 2, 1, 4, 2, taki cykl nam powstanie. No to weźmy coś spoza tego cyklu, powiedzmy 3. Nieparzyste jest, no to mnożymy przez 3, dodajemy 1, wychodzi 10. Parzyste jest, dzielimy przez 2, wychodzi 5. Jest nieparzyste, no to razy 3 plus 1 wychodzi 16. Parzyste, więc przez 2 wychodzi 8. Przez 2 wychodzi 4. No i wpadamy do tego cyklu, no bo potem będzie 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2 i tak dalej. No i pytanie, które Kolac postawił, to jest takie, czy zawsze, startując od dowolnej liczby, całkowitej dodatniej, w końcu dostaniemy 1, czyli w końcu wpadniemy w ten cykl. Czy istnieją jakieś inne cykle? No, istnieją inne cykle dla liczb niedodatnich, na przykład 0, które jest parzyste, dzielimy przez 2, dostajemy 0, jest cykl długości 1, no 0. Są cykle też dla liczb ujemnych, minus 1 i minus 2 na przykład. No bo minus 1 razy 3 dodać 1 to jest minus 2, to jest parzyste, to podzielić przez 2 wychodzi minus 1. To jest taki cykl długości 2. No, są też jeszcze dwa cykle na ujemnych. Zaczynają się one od, znaczy najbliższe 0, w nich liczby to minus 5 i minus 17. I żadnych innych nie znaleziono. A dla dodatnich znaleziono tylko ten 1, 1, 2, 4 i wszystkie inne liczby startowe, no, spowodują, że dobiegniemy do tego, do tego cyklu prędzej czy później. Czasem prędzej, czasem później. No i tutaj udowodniono, że dla liczb mniejszych lub równych od 19 razy 2 do potęgi 58, to jest mniej więcej 5 trylionów i 480 biliardów, to rzeczywiście dochodzimy do jedynki w końcu. No i taki dość wdzięczny problem otwarty, nazywa się to liczby gradowe. I kolejny problem, który już wspomniałem, czyli no jest też podobny, ale znacznie mniej znany. Nazywa się algorytm 196, problem algorytmu 196. Algorytm jest taki, bierzemy znowuż dowolną liczbę, dodatnią i przestawiamy jej cyfry w kolejności, tak żeby kolejność była odwrotna I dodajemy te dwie liczby do siebie, to znaczy liczbę i liczbę powstałą z odwrócenia kolejności jej cyfr. No i takie coś znowuż powtarzamy. Tak długo, aż otrzymamy liczbę, która jest palindromem, czyli która czytana od przodu i od tyłu jest taka sama. No na przykład liczba 11 jest palindromem, liczba 272 jest palindromem, tak, no bo jest 272, od tyłu też 272. No to spróbujmy. Weźmy na przykład jako liczbę startową 5280. No 5280, jak się odwróci, wychodzi 0825, czyli 825. Jak się doda do 5280, no to mamy 6105. No to 6105 otrzymaliśmy po jednym kroku. No to jedziemy dalej. 6105 odwróćmy, mamy 5016. Dodajmy 6105 i 5016, wychodzi 11121. No to już widzimy, że ta liczba ma prawie takie same cyfry, prawie że jest palindromem. No i rzeczywiście jak ją odwrócimy, wychodzi 12111. Jak te dwie dodamy do siebie, to wychodzi 23232, czyli 23232 od przodu, a od tyłu no to samo, 23232. Czyli po trzech krokach otrzymaliśmy z liczby 5280 palindrom. No i pytanie jest, czy zawsze otrzymamy palindrom? Te liczby są coraz większe, prawda? Bo dodajemy zawsze coś do danej liczby. Dla liczby 89 otrzymujemy wyjątkowo duży palindrom, bo jest to 8 bilionów 813 miliardów 200 milionów 23 188. Natomiast są liczby zwane liczbami Lycrela, o których nie wiadomo, czy z nich wychodzą palindromy kiedykolwiek. No i najmniejszą z nich jest 196 właśnie. Oczywiście wrzucono to w dzisiejszych czasach, się wrzuca takie rzeczy na komputer i niech liczy. No i liczył komputer i wiadomo, że nie dochodzi się do palindromu aż do liczb, które mają 2 miliony cyfr. A nawet wynik z tego roku jest, z 1 maja, że, znaczy był wcześniejszy, 1 maja był znany taki wynik, że jak się wykona 724 miliony 756 966 iteracji na liczbie 196, tego dodawania tej liczby i odwróconej liczby z odwrotną kolejnością cyfr, no to wciąż się nie otrzyma palindromu. No ta liczba, którą się otrzyma po tylu iteracjach, to ma już ponad 300 milionów cyfr. No, więc też dość wdzięczny problem. I problem następny jest z geometrii. Już nie dotyczy takich dużych liczb, ani w ogóle liczb. Chociaż można go też uważać za problem z arytmetyki, z równań diofantycznych, czyli doboru odpowiednich liczb całkowitych. Prostopadłościan to jest taka figura, taka kostka, tylko że no nie musi mieć równych krawędzi. Może mieć trzy krawędzie różnej długości wychodzące z tego samego wierzchołka. No, ogólnie ma 12 krawędzi, po cztery z nich są równej długości, tak? Te, co nie mają wspólnych wierzchołków i są do siebie równoległe. No. Więc ma długość, szerokość i wysokość, o tak powiedzmy. I cztery z krawędzie spośród tych 12 są równe długości, cztery równe szerokości i cztery są równe wysokości. No i cegiełka Eulera to jest taki prostopadłościan, który ma całkowite długości krawędzi i całkowite długości przekątnych. O, ktoś coś napisał na Skype'ie. Więc żeby długość przekątnej ściany prostopadłościanu była całkowita, no to jest po prostu przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym, którego trzy prostokątne to są krawędzie prostopadłościane. No taka trójka liczb całkowitych, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, że wszystkie trzy są całkowite, czy nawet naturalne, no bo jak podnosimy do kwadratu, to można wziąć, że będą nieujemne, to będzie... To się nazywa trójka Eulerowska, wszystkie są, trójka pitagorejska, wszystkie z nich są sklasyfikowane, są na nie wzory nawet. Natomiast w trzech wymiarach mamy sytuację taką, że no też wiemy, jakie są te cegiełki Eulera. Nie wszystkie, natomiast mamy dwie takie serie. Natomiast nie znaleziono jeszcze żadnej takiej doskonałej cegiełki Eulera, takiego doskonałego prostopadłościanu, i to jest właśnie ten problem, który by oprócz całkowitych długości krawędzi, przekątnych ścian, miał jeszcze przekątną całego prostopadłościanu, która idzie między przeciwległymi wierzchołkami tego prostopadłościanu, też całkowitą. Nie wiadomo, czy istnieje. Wiadomo, że jeżeli istnieje, to jedna z krawędzi musi mieć długość podzielną przez 3, jedna i nie ta sama, jakaś inna, musi mieć długość podzielną przez 16. Podobnie jedna krawędź może być to ta sama, co ma podzielną przez 4 czy przez 16, ale jedna z krawędzi musi mieć długość podzielną przez 3, a inna jeszcze, nie ta sama, przez 9. Któraś krawędź musi być podzielna przez 5. I któraś krawędź musi mieć długość podzielną przez 11. Warunki są 4, krawędzie o różnych długościach tylko 3 różne długości, no więc która z nich musi być podzielna przez 2 z tych liczb wymienionych. No, natomiast co do cegiełek Eulera, które nie mają całkowitej przekątnej, czyli nie są doskonałe, całkowite mają tylko przekątne ściany, no i same krawędzie długości, no to najmniejsza, taka z najmniejszą liczbą w niej występującą, to ma 44, 117 i 240. Możecie sobie sprawdzić, że 44 i 117, a także 44 i 240, a także 117 i 240, to są przyprostokątne w trójkach pitagorejskich, czyli jak się z takich długości boków zbuduje trójkąty prostokątne, z takich przyprostokątnych, to przeciwprostokątna też będzie miała długość całkowitą. Czyli suma kwadratów tych liczb też jest jakimś kwadratem liczby całkowitej. No dobra, to też jest znowuż odpowiedni moment na rzut oka na czata. 500 zł piechotą nie chodzi, powiadać czwok dowódza, który ma półtora, nie dziecka, tylko półtora roku. To dziecko. Dobra, no to widzicie, jak zlikwidują 500+, to można się utrzymać z takich właśnie rozwiązań. No, to proszę ja was, problem kolejny to jest hipoteza samotnego biegacza. Wyobraźcie sobie, że jest bieżnia o długości 1, no w jakichś jednostkach, powiedzmy 1 km. Albo dobieramy takie jednostki, że ma bieżnia długość 1. I są biegacze, którzy startują ze wspólnego startu, z jakiegoś punktu biegną dookoła tej bieżni w tą samą stronę. Każdy z nich biegnie ze stałą prędkością, ale każdy z inną, czyli się rozdzielają, nabierają pewnych odległości między sobą. No i pytanie jest, czy zawsze, jeżeli wszystkie prędkości ich są różne, czy zawsze każdy z biegaczy kiedyś, po jakimś czasie w końcu będzie samotny, czyli będzie, jeżeli biegaczy jest n, będzie w odległości 1n od niego i do przodu i do tyłu nie będzie żadnego innego biegacza. No, dla przypadku n równego 2 jest to dość proste, no bo skoro mają różne prędkości, no to jeden się zaczyna oddalać od drugiego, w końcu będzie od niego oddalony o połowę tego toru. No, czyli wtedy będzie samotny, bo w odległości połowy od niego nie będzie żadnego. Tamten drugi będzie w odległości połowy, ale w odległości mniejszej niż to, no bo tu jest ostra nierówność, żądamy. No, żadnego nie będzie. Dla trzech i więcej jest to już bardzo nieoczywiste, no i nierozwiązane. Problem trójkątów Cobona to jest następny z problemów. Wymyślił go Cobon Fujimura, taki Japończyk. Należy do geometrii kombinatorycznej i jest taki, że rysujemy na płaszczyźnie n prostych. Pytanie, ile nam może wyjść trójkątów? Takich trójkątów, przez które nie przebiega żadna linia. Czyli, że trzy z tych n linii się przecinają i wyznaczają trójkąt. I no i właśnie, żadna inna z tych linii przez ten trójkąt nie przechodzi. Dla trzech linii, no to jest jeden trójkąt oczywiście, dla czterech są dwa, dla pięciu jest pięć, dla sześciu jest siedem, dla siedmiu jest 11 i tak to sobie rośnie. Ale ogólnie nie wiadomo, jaka jest największa liczba, którą się da uzyskać dla dowolnego n. No i to było już 10 problemów. Natomiast mam dla was bonus jeszcze. Może ktoś zadzwoni, zanim powiem, jaki jest bonus. Bonusowe są dwa jeszcze problemy. Geometryczne, takie dość nawet praktyczne. Znaczy, jeden jest mniej praktyczny, drugi bardziej. Najpierw ten mniej praktyczny problem robaków Mosera. Załóżmy, że mamy, to jest teraz moja bajka do tego problemu, robaki, które sobie żyją na jakimś tam płaskim dnie jeziora, czy na kamieniu, na jakiejś płaskiej powierzchni. No i te robaki mają wszystkie długość 1 cm i umierają, po czym zostają skamieniałościami, przy czym umierają w jakiejś pozycji. Mogą być dowolnie poskręcane, czyli są jakąś krzywą o długości 1 w momencie śmierci. No a potem przybierają postać skamieniałości, czyli są takim bardzo cienkim, że są takim właśnie krzywą, łukiem takim o długości 1. Ale może być on bardzo nawet pozakręcany. No i pytanie, jakie najmniejsze pole może mieć naczynie takie płaskie, o takiej wysokości tak płaskiej jak grubość tego robaka, żeby każdego robaka, każdą skamieniałość móc w nim zmieścić. No, na pewno wystarczy okrągłe naczynie, którego średnica jest równa 1. No bo żaden robak się tak nie wygnie, żeby się nie zmieścił w takim kole. No, ale okazuje się, że istnieją mniejsze i ale nie wiadomo, jakie jest najmniejsze. No i problem, z którym wielu z was się może zetknęło w praktyce, problem przesunięcia sofy. Problem też został postawiony przez tego samego austriacko-kanadyjskiego matematyka Leo Mosera. I chodzi o to, jaka jest największa możliwa, w sensie pola, sofa, którą możemy przesunąć przez w korytarzu zagięty pod kątem prostym. Czyli mamy korytarz, który ma szerokość 1, może być 1 metr na przykład, no czy w jakichś jednostkach 1 po prostu. Ten korytarz sobie idzie prosto. W pewnym momencie skręca w prawo pod kątem prostym. No i znowu idzie sobie prosto i tam też ma szerokość 1. Czyli od jednego rogu tego wewnętrznego do tego rogu zewnętrznego odległość jest pierwiastek z 2, no bo to jest przekąt na kwadratu o boku 1. I pytanie jest takie. Załóżmy, że mamy sofę, która jest tak ciężka, że nie można jej podnieść, nie można jej jakoś w trzecim wymiarze obrócić, żeby łatwiej przeszła przez ten zakręt. No i jakie jest największe możliwe pole tej sofy? Takiej, żeby, która jest figurą powiedzmy tam spójną, taką, żeby ta sofa przeszła, żeby dało się przepchnąć przez ten zakręt. Załóżmy, że podłoga jest tak śliska, że możemy ją łatwo popychać, ale sofa jest taka ciężka, że jej nie podniesiemy. No więc jedno takie przybliżenie jest dość oczywiste. Możemy wziąć sofę w kształcie półkola o promieniu 1. No i wtedy ją sobie kładziemy w tym korytarzu, że przychodzimy z lewej strony i zakręcamy w dół, tak? że zakręt ten pod kątem prostym korytarza jest w dół. No to wtedy wzdłuż tej dolnej krawędzi korytarza, czyli prawej, jeżeli zakręt jest w prawo, jest sobie długości 2 średnica tego półkola. No i jest półkola i ta sofa dotyka w jednym punkcie na szczycie tego półkola drugiej ściany. No i tak sobie sunie przez ten korytarz. Dochodzi do zakrętu, wysuwa się na ten zakręt, na ten kwadrat, który jest w rogu. Połowa tego półkola go zajmuje. Środek półkola znajduje się teraz na zagięciu wewnętrznym. Teraz go obracamy. On się zaczyna, on dojechał tutaj tym swoim rogiem tego półkola, tym kantem dojechał do ściany. No i tak przekręcamy go cały czas, trzymając środek w tym samym punkcie. Przekręcamy o 90 stopni, no i jesteśmy gotowi wtedy jechać w dół. Jakie jest pole? No pole jest równe... pole jest równe pi drugich, tak? No bo promień jest 1 całego koła, to jest połowa koła, więc pi r kwadrat podzielić przez 2, bo to półkole wychodzi pi drugich. No więc istnieje, to jest trochę powyżej 1,5. Istnieje lepsza sofa, którą wymyślił Hammersley, która to sofa ma pi drugich plus 2 przez pi. I w związku z tym 2,2, nawet trochę więcej ma pole. I wygląda ona tak, że jest to półkole rozdzielone, rozsunięte, czyli takie dwie ćwiartki koła są. I połączone jest to czymś takim, no nie prostokątem pełnym, tylko prostokątem z wyciętym półkolem, które ma które ma promień 2 przez pi. Czyli 4 przez pi wynosi odległość, na której rozsuwamy najpierw te półkola. Łączymy je prostokątem, a z tego prostokąta po wewnętrznej stronie wycinamy półkole o promieniu 2 przez pi. I jak taką sofę przepychamy? Ano okazuje się, że podstawa taka tej sofy to jest tak, że jest odcinek długości 1, potem jest 4 przez pi nie ma, bo jest to półkole, to wycięcie takie w sofie, no i potem znowu jest odcinek długości 1. Wysuwamy ją, aż ten dalszy odcinek długości 1 znajdzie się poza ścianą, tam już na zakręcie. I akurat tak się składa, że dokładnie jesteśmy w stanie tym rogiem wewnętrznym ślizgać po tym półkolu wyciętym, gdy tamte ćwierć kola zewnętrzne, ćwiartki okręgu, tamte łuki się ślizgają po ścianach. I akurat dokładnie się ta sofa wyrobi. No ale też nie jest to najlepsze rozwiązanie. Najlepsze obecnie jest rozwiązanie Josepha Gervera. Chociaż nie wiem, czy to przypadkiem nie Francuz, wtedy by się wymawiało go José Gervais. Znalazł taką sofę, która daje 2,21953 i coś tam dalej. Czyli jeszcze troszkę większa. No dobra, to ktoś chce zadzwonić na koniec po tych 12 problemach. Może ktoś ma jakieś rozwiązanie. A może ktoś ma jeszcze jakiś inny ciekawy problem. Więc Szczwany się pyta na czacie, czy rurkowce, to pewnie chodziło o te robaki Mausera. No, mogą to być i rurkowce. Czemu nie? Nie wszyscy mogą pić. Nie wiem, do czego to jest, ale... ale tak, no jak rozwiążecie któryś z tych problemów, to będziecie mogli się napić moje zdrowie jako tego, kto wam je podsunął. A pieniędzy będziecie wtedy mieć wystarczająco wiele, żeby pić nawet i prawdziwy koniak codziennie do końca życia. Tak myślę. No dobra, to drodzy słuchacze, aha, Etam pisze, że jest jeszcze inny problem. Zadzwoń. A on zachęca innych, no zadzwońcie. Dobra, to zachęty twoje Etam tym razem poszły na marne. Może zadzwonią do afterparty, bo Etam, przypomnę, prowadzi w nocnym radiu po mnie zwykle afterparty. Tak się w ramówce, tak w ramówce to ojciec dyrektor Krawiec ułożył. No, więc zachęcam was do słuchania w kolejnych też tygodniach o 21 we wtorki mnie, no a potem w nocnym radiu Krawca. Anon się pyta 5112, czy te problemy cokolwiek rozwiązują rzeczywistego? Dwa ostatnie z pewnością. Problem z monetami, z kłamstwami też z pewnością. Liczby gradowe i te tam na liczbach, ten algorytm 196 to nie, to są bardziej takie, powiedzmy, zabawowe. Hipoteza samotnego biegacza, o, to nie powiedziałem też, a to warto, myślę, powiedzieć, jest jak najbardziej w praktyce, ma zastosowania dość szerokie i w samej matematyce, i w, powiedzmy, w fizyce, czy w grafice komputerowej, powiedzmy, w problemach takich dotyczących widoczności, jak na przykład trójwymiarowe sceny się renderuje, powiedzmy, w grach, no to niektóre obiekty nie trzeba przeliczać, jak one będą wyglądać, bo i tak nie będą widoczne, bo będą zasłonięte przez co innego. No i w niektórych zagadnieniach, które się pojawiają przy takich rozważaniach, przy takich algorytmach, przy projektowaniu takich algorytmów, no to się wykorzystuje takie zagadnienia, jak właśnie podobne do tego problemu samotnego biegacza. Tak. No również liczbę chromatyczną grafu, czyli ile kolorów trzeba, żeby graf pokolorować tak, żeby tego samego koloru wierzchołki ze sobą nie sąsiadowały, co ma z kolei znaczenie przy, nie wiem, przy sadzaniu ludzi przy stoliku, na przyjęciach dyplomatycznych, takich, gdzie na bankietach, tak żeby nie posadzić jakichś wrogów, co są w stanie wojny ze sobą, czy jakichś właśnie, którzy tam jakichś wymogów honorowych jeden dyplomata względem drugiego uchybił, no to żeby ich nie sąsiadowali ze sobą, ani nie byli przy jednym stoliku. No, tego typu są to zagadnienia. Problem Kobona z trójkątami. No to też jest problem, który ma swoje zastosowania praktyczne, dotyczące czegoś takiego jak triangulacja Delaneya. To jest podobny problem, dotyczy też w grafice komputerowej się go wykorzystuje. Dotyczy takiego podziału figury na, czy jakiegoś obszaru na trójkąty, żeby jak to się pisze? Zaraz wam powiem. Delaunay się to pisze. Triangulacja Delaneya. I jest to taka taki podział płaszczyzny, powiedzmy, na trójkąty, gdy są wyznaczone wierzchołki tych trójkątów, żeby kąty były jak największe, to znaczy najmniejszy z kątów w tych trójkątach był jak największy. No i to jest, dlatego przydatne jest to w praktyce, że w przypadku też grafiki, w przypadku pokrywania jakiejś, no, cieniowania, powiedzmy, czy teksturowania jakiejś powierzchni, no chcemy teksturować trójkąty takie, które są jak najbardziej bliskie trójkątom równobocznym, a nie takie, które są, mają jakieś tam bardzo małe i bardzo duże kąty. No, więc no, oczywiście problem przesunięcia sofy, myślę, że każdy się z nim zapoznał. Dobra, to powiem jeszcze jeden problem, który został rozwiązany w latach 30. Problem mianowicie przepychania. Nazywa się to zagadnienie plateau. I dotyczy przepychania Nie, dotyczy powierzchni minimalnych, czyli takich, czy istnieje zawsze dla każdej krzywej zamkniętej powierzchnia minimalna rozpięta na niej. No istnieje, wystarczy bańkę mydlaną rozpiąć i rzeczywiście Joseph Plateau eksperymentował z takimi bańkami mydlanymi. Natomiast problem otwarty, który się z tym wiąże i który też jest no, i w fizyce, przy jakiejś tam teorii strun przydatny i też w praktyce takiej makroskopowej. Czasem potrzebujemy, nawet dzieciom się daje taką zabawkę, gdzie są dziurki różne, gdzie z wielościan na ścianach są różne dziurki w kształcie, czy to tam gwiazdki, czy kwadratu, czy trójkąta i klocki. I teraz chodzi o to, żeby przepchnąć, wepchnąć do środka takie klocki. Trzeba zobaczyć, która ściana, no, na której ścianie jest taka figura, która no, przypomina kształtem ten klocek, ale klocek jest trójwymiarowy, więc być może w bardziej skomplikowanych przypadkach trzeba go obracać, trzeba go trochę włożyć, potem obrócić, potem trochę cofać. Tak, to już jest dla starszych dzieci albo nawet dla dorosłych łamigłówki takie. No i ogólnie można się zapytać o algorytm, tak? Czyli mamy opisaną, przybliżoną, załóżmy tam odcinkami takimi pod kątem prostym zawsze, równoległym do którejś z osi i o długości całkowitej przy odpowiednio małej skali, że mamy jakąś krzywą w przestrzeni zamkniętą i jakąś figurę, jakiś zbiór kostkowy. I teraz pytanie, czy da się w ogóle, a jeżeli tak, to jak przepchnąć go na drugą stronę przez tą krzywą? No to możecie się pozastanawiać, a tymczasem brak dzwoniących. W związku z tym faktem będziemy się chylić ku końcowi. I mówił to do Was Bite Eater, czyli Krzysiek Maczyński. Audycja się nazywa Epicentrum. Dzisiejszy odcinek był odcinkiem takim matematycznym. Podałem kilkanaście, czyli nawet więcej niż zapowiedziałem, problemów otwartych, za które rozwiązanie któregokolwiek z nich czeka Was sława i pieniądze, a są one proste, to znaczy takie wybrałem problemy, że łatwo jest wytłumaczyć, no, na czym one polegają, nie trzeba żadnej wyższej matematyki do tego. Natomiast czego trzeba do rozwiązania, czy trzeba wyższej matematyki, czy nie trzeba, czy trzeba po prostu jakiegoś prostego, a genialnego pomysłu, no tego nie wiadomo, no bo są to problemy nierozwiązane, dopiero będzie wiadomo, kiedy się je rozwiąże. Chociaż powiem na koniec jeszcze taką rzecz, że do niektórych rzeczy, na przykład do twierdzenia Fermata, które w latach 90. zostało jednak udowodnione po 300 latach bycia problemem otwartym, no to były dowody wcześniej, że pewne całe klasy metod elementarnych takich są niewystarczające, żeby to rozwiązać. No ale kto wie, może jakaś prosta, nie wymagająca jakiejś właśnie wyższej matematyki, a jeszcze nieznana w ogóle metoda jest odpowiednia, żeby któryś z tych problemów zaatakować, czego Wam życzę z powodzeniem. Jak się Wam uda, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem dobrej nocy, trzymajcie się.